Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czyta Grzegorz Wolf.
Kiedy odzyskał świadomość, kilka rzeczy dotarło do niego w tym samym momencie. Przede wszystkim żył. Ale to była jedyna dobra wiadomość. Nie mógł się poruszyć. Palcami wyczuł węzły szorstkiego sznura. Miał zakneblowane usta. Rozpoznał zapach eteru. Co na Boga, uśpili go? Głowę rozsadzała mu od środka rozżarzona, powiększająca się kula. Wyczuł stróżkę krwi spływającej mu z ciężkiej jak ołów potylicy. Nagle przeniknął go chłód, wszechobecny, docierający do trzewi, zmrażający jego rozpalone, obolałe ciało. Poruszył się konwulsyjnie i zrozumiał, że znajduje się w jakiejś metalowej niszy czy szufladzie. Szarpnął głową i uderzył nią w metalowy sufit. Sam przytwierdzony był pasami do czegoś w rodzaju noszy. Eter, zimno. W okamgnieniu zrozumiał, gdzie się znajduje. Jezusie Nazareński, kostnica. Może prosektorium. Uśpili go, skrępowali jak bydle na rzeź i zamknęli w metalowej trumnie na wieki wieków. W sekundę później przyszedł atak wszechogarniającej paniki. Nie mógł się poruszyć. Natychmiast zaczęło brakować mu powietrza. Cały był zlany zimnym potem. Boże, Boże, znowu. Uśpiona klaustrofobia, z którą zmagał się od lat, znowu została obudzona, paraliżując go trudnym do opanowania lękiem i niemal namacalnym, podświadomym bólem. Pot zalewał mu oczy. Przez kilka minut walczył z dławiącą paniką. Krzyczał i uderzał miarowo najpierw pięściami, a potem głową w stalową pokrywę, dopóki nie zrozumiał, że z tej pułapki nie ma wyjścia i że z każdym oddechem w jego metalowej puszce ubywa tlenu. Postanowił pomyśleć o czymś przyjemnym, tak aby odciągnąć myśli od wizji czekającej go upiornej śmierci. 1, 2, 3. Mama Franciska. Miała taką łagodną twarz. 4, 5, 6. Tylko ona kochała go miłością bezwarunkową i pełną. Teraz dźwiga za matką zakupy zrobione na targu w rodzinnym Marienwerder. Musiał śmiesznie wyglądać w tym marynarskim ubranku. 7, 8, 9. Czuł, że powoli traci świadomość i zapada się w jakąś przepastną, lepką czeluść. Niedotleniony mózg pracował na coraz wolniejszych obrotach. Widział teraz wyraźnie siebie z matką i ojcem na spacerze nad Liwą. W oddali rysował się masyw krzyżackiej katedry. Ale dlaczego katedra znika, tak jakby wessała ją ta żarłoczna chmura zawieszona nad miastem? I dlaczego ta łąka, tak lazurowa, przed chwilą nagle zmieniła się w purpurowe jezioro pełne krwi? 10, 11, 12. Doliczył do 20 i nagle się uspokoił. Widocznie tak musiało być. I tak miał w swoim życiu wiele szczęścia. Mógł zginąć w podobnych męczarniach przynajmniej kilka razy. Widocznie pan wybrał dla niego to miejsce, tę chwilę. Momentami tracił już świadomość, ale nadal widział wyryte w pamięci twarze wszystkich, których kochał. Dlaczego było ich tak mało? Nagle wszystko zgasło. Odpłynęły wszystkie obrazy, wszystkie zapachy dzieciństwa. Uśmiechnął się. A więc to tak wygląda pożegnanie. Wcale nie bolało. Ale nie zdążył zamknąć oczu, gdy nagły churgot wybudził go z odrętwienia. Oczy boleśnie poraził blask ogromnej żarówki, dyndającej niczym mleczny balon pod łuszczącym się sufitem. Poczuł powiew świeżego powietrza. Chwytał je łapczywie, jak ryba wyciągnięta na brzeg. — Christian, żyjesz? Zza światów dobiegł głos Plaskowica. — Ten adres na Heimstrasse to była pułapka. Zapuszkowali cię do prosektorium jak żywego trupa. Ach, zdążyłem w ostatniej chwili, na Boga, dosłownie w ostatnim momencie. 2 godziny później, opatrzony przez doktora Martensa i odziany w nowy garnitur, który wyciągnął z szafy, wysłuchiwał relacji Plaskowica. Oficer dyżurny przekazał mi polecenie od ciebie i adres. Wstyd się przyznać, Plaskowic zakłopotany potarł czoło, ale trochę pobłądziłem, wiesz, Sopot to nie mój rewir. Jak docierałem na miejsce, już z daleka zobaczyłem naszego Adlera z zapalonymi reflektorami. Zatrzymałem się u wlotu ulicy. Miałem już ruszyć dalej, gdy usłyszałem odgłos uruchamianego silnika samochodowego. To był grafitowy, albo raczej ciemny DKW FA. Numerów niestety nie zdołałem odczytać. Wóz wytoczył się z głębi podwórza i ruszył w górę. Potem skręcił w lewo. Zrozumiałem, że coś jest nie tak. No przecież nie odjechałbyś z tymi ludźmi, pozostawiając policyjny samochód z włączonymi światłami.
Słusznie. Nigdy bym tego nie zrobił. Abel uświadomił sobie nagle, że zawdzięcza życie temu dobrze wychowanemu policjantowi, dziwnie niepasującemu do gmachu przy Karnwal.
Ilu ludzi zauważyłeś w samochodzie? Zapytał. Trzech. Jeden z nich, sądząc po figurze, niezły werwidąb, był chyba ranny. Nawet z takiej odległości słyszałem jego jęki. I co było dalej? Śledziłem ich całą drogę. Nie zorientowali się. Podjechali pod kostnicę na górze gradowej, musieli mieć klucz. Weszli bocznymi drzwiami. Jak wyglądali? Trudno powiedzieć, naprawdę. Plaskowicz zmarszczył czoło. Jednak było ciemno, wszyscy słusznego wzrostu. Jeden wydawał rozkazy. Powiedziałbym, że mieli w sobie coś wojskowego, w sposobie poruszania się, w postawie. Co było dalej? Zobaczyłem, że taszczą jakieś ciało. Domyśliłem się, że twoje. W pierwszej chwili przeraziłem się, że niosą już trupa. Chciałem nawet ich zaskoczyć i postawić pod ścianą, chociaż podejrzewam, że bez strzelaniny by się nie obeszło. Ale wtedy usłyszałem, że żyjesz. Jęknąłeś głośno, a jeden z tych typków powiedział rechocząc: będzie się ładnie mroził w lodówce. I dodał coś niezrozumiałego, jakby nie po niemiecku. Zojne, tak powiedział. W tym momencie zrozumiałem, że nie chcą cię wykończyć od razu. Domyśliłem się, że zamierzają cię zamknąć w szufladzie jak nieboszczyka, a to była szansa dla mnie.
Dla mnie też, Aleks, dla mnie też.
Abel dotknął ostrożnie rozbitej skroni. Ciąg dalszy już znasz. Poczekałem, aż odjadą. Otworzyłem swoim wytrychem zamek w drzwiach. Tak jak się spodziewałem, w całym gmachu nie było nikogo. Przez chwilę się denerwowałem, bo nie wiedziałem, gdzie cię szukać, ale wtedy usłyszałem jakieś stuki dobiegające z sali na pierwszym piętrze. Tam była zamrażarka dla bezdomnych trupów. To tam cię wsadzili, pomiędzy bezdomnych w szarzy. Nigdy byśmy cię tam nie znaleźli. Westchnął bezradnie i obtarł usta mankietem marynarki.
Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czytał Grzegorz Wolf. Powieść ukazała się nakładem warszawskiego wydawnictwa literackiego Muza.